Słuchamy teraz cały czas w Radiu Szczecin powieści Elżbiety Herezińskiej Sydonia, słowo się rzekło. Mamy już taki moment, gdzie dochodzi do procesu Sydonii, czyli tego takiego najtrudniejszego momentu w życiu naszej bohaterki. A ze mną w studiu jest dzisiaj, i chyba nie przesadzę, jak powiem, też Sydonia, ale taka współczesna. Współczesna Sydonia, bo to przewodniczka miejska Małgosia Duda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I ty się dosłownie wcielasz w Sydonię w czasie spacerów, które prowadzisz po Szczecinie. Masz specjalny strój, robisz sobie taką fryzurę. Czy to oznacza takie zupełne wejście w buty tej bohaterki naszej powieści, w ogóle w bohaterki tych twoich spacerów?
Zdecydowanie oznacza to wejście w suknię, w buty, w charakter Sydonii. Ale nie
ona
tylko
nie
po
była
Szczecinie.
Łatwą kobietą.
Nie tylko po Szczecinie, ale faktycznie Sydonia nie była łatwą kobietą. Żeby zrozumieć, to trzeba było troszeczkę o tej Sydonii myśleć, trochę czytać, spróbować zrozumieć realia też tamtych czasów. I ja się szalenie cieszę, że tych parę lat temu udało mi się taką suknię zamówić, że jestem szczęściarą, że mogę być tak blisko tej Sydonii i przybliżać ją też innym, bo to, co ja słyszę od ludzi na wycieczkach po Szczecinie i na wycieczkach wyjazdowych do miejsc związanych z Sydonią, czyli do Marianowa, do Reska, słyszę od wielu ludzi, że to, że opowiadam o Sydonii w tym stroju, im też pozwala spojrzeć na Sydonię z większym zrozumieniem. I to jest piękne.
Wtedy, kiedy opracowywałaś ten strój, to wzięłaś pod uwagę opisy tego, jak wyglądała Sydonia, czym się sugerowałaś?
Punktem wyjścia do stworzenia repliki stroju Sydonii był tak zwany podwójny portret Sydonii, którego kopia wisi w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w oddziale Muzeum Tradycji Regionalnych przy ulicy Staromuńskiej 27. I tutaj taka ciekawostka, tam Sydonia pokazana jest jako młoda dziewczyna i jako stara kobieta, ale tylko w takiej wersji troszeczkę poniżej pasa. Nie widać dołu tego stroju. I kiedy przygotowywaliśmy się do uroczystych obchodów 400. rocznicy śmierci Sydonii, to miało miejsce w 2020 roku, przygotowania rozpoczęliśmy rok wcześniej, w 2019. I ja szukałam kogoś, kto by mi uszył replikę tej sukni i tak trafiłam do Anny Moryto, która w Poznaniu prowadzi Muzeum Historii Ubioru. Ona spojrzała, ja mówię, że chciałabym suknię na podstawie takiego portretu. Ona spojrzała, rzuciła okiem tylko na to i mówi, o, XVII wiek, suknia Cranacha. I dół tej sukni dopasowała mi do dołów sukien z innych obrazów Cranacha, który pokazywał kobiece postaci w całej okazałości. Więc to było naprawdę wyzwanie. Ania szyła te suknie długo, kilka miesięcy. Ja kilkukrotnie jeździłam do Poznania na przymiarki. No i potem z hucznych obchodów rocznicy Sydonii nic nie wyszło.
To był rok pandemiczny, pamiętamy.
To był rok pandemiczny, odwołano wtedy jakiekolwiek zgromadzenia. Ja poprowadziłam kilka spacerów, ale takich bardzo kameralnych, w małych grupach. I tak na dobrą sprawę zaczęło się to zmieniać dopiero po kilku latach. To zainteresowanie Sydonią zaczęło się zwiększać. Ja pamiętam też, jak pierwszy raz złożyłam ofertę na poprowadzenie szczecińskiego spaceru miejskiego i chciałam zrobić taki spacer śladami Sydonii. I usłyszałam, nie, to za mało nośne, za mało medialne, zrób spacer kobiety Szczecina albo legendy Szczecina. No kobiety Szczecina, różne epoki, nie bardzo mi się to komponowało, natomiast zaproponowałam wtedy spacer legend Sydonia von Borg i inne legendy Szczecina. A potem, kiedy Elżbieta Herezińska napisała swoją Sydonię i książka się ukazała, nastąpił ogromny boom, ogromne zainteresowanie postacią Sydonii. No i wtedy ta suknia już okazała się bardzo przydatna, bardzo taka nośna i przybliżająca ludziom postać Sydonii.
Ja zwrócę uwagę na okładkę tej powieści, o której rozmawiamy i która jest na naszej antenie, bo to co prawda nie Cranach, ale na tej okładce też mamy postać starej i młodej kobiety. To też jest takie zestawienie i myślę, że ono też pozostaje gdzieś tam w naszej wyobraźni i jest istotne. Rzeczywiście książka Elżbiety Herezińskiej przywróciła nam postać Sydonii, ale to nie jest tak, że przez ostatnie lata o niej nie rozmawialiśmy. Natomiast dużo się wokół Sydonii zaczęło dziać i mam nadzieję, że to się jeszcze będzie zmieniało. Czy dzisiaj, wtedy kiedy proponujesz spacery, to ta Sydonia jest gdzieś tam na pierwszym miejscu? Ludzie najchętniej o nią pytają, czy jeszcze to nie jest taki etap? Czy bardziej ci ze Szczecina, czy spoza regionu, jeśli już?
I jedni, i drudzy. Kiedy książka Eli Herezińskiej się ukazała, to był taki boom na Sydonie i jedno z takich najbardziej spektakularnych spotkań i jedna z najbardziej spektakularnych rozmów to była rozmowa z blogerką z Krakowa, która zaczęła czytać Sydonię i w połowie stwierdziła, to jest aż niewiarygodne i ja muszę zobaczyć, ile w Szczecinie jest tych miejsc związanych z Sydonią. I opowiadała później, bo ja ją częściowo też oprowadzałam po Szczecinie. Mówi, byłam w połowie książki, kiedy kupiłam bilet na samolot z Krakowa do Szczecina, żeby sprawdzić, ile tej Sydonii tam jest. I to, co powiedziała mi też sama Ela Herezińska, że jak jeździ na spotkania autorskie w różne miejsca w Polsce, to różnica między Pomorzem a resztą Polski jest taka, że na Pomorzu ludzie mówią świetnie, że jest taka książka, że jest Sydonia, że jest Księstwo Pomorskie, a w pozostałej części Polski jedno z najczęściej przewijających się pytań to było to, czy to Księstwo Pomorskie istniało naprawdę i czy ci gryfici żyli, czy pani może ich wymyśliła. I myślę sobie, że ta książka przybliżyła czytelnikom w Polsce nie tylko Sydonię, ale w ogóle fakt istnienia gryfitów i Księstwa Pomorskiego. I to jest fenomen.
Pytanie, co nam to dało? Czy myśmy bardziej przychylnie, czy w ogóle popatrzyliśmy na tych gryfitów jako coś, co jest takie nasze szczecińskie, czy jeszcze na tym etapie nie jesteśmy?
Na pewno jest to nasze szczecińskie, na pewno więcej osób już kojarzy Sydonię i gryfitów. No i tutaj taka ciekawostka, bo jesteśmy po jarmarku jakubowym tegorocznym. I ja na stoisku ze swoimi książkami z legendami miałam też Sydonię Elżbiety Herezińskiej. Ogromny, fajny feedback i odbiór przechodzących ludzi. A, to ta książka, którą słyszymy w radiu. Słuchałem ostatnio odcinka. To niech mi pani jeszcze dopowie, czy to jest prawdziwe, czy to jest wymyślone, a ta postać. I widać, że nawet jeżeli ludzie książki nie czytali,
to słuchają.
Słuchają.
No bardzo nam miło.
Słuchają, nawet jeżeli nieregularnie, to słuchają tych wyrywkowych odcinków i jest to dla nich na tyle zajmujące i interesujące, że już zaczynają się zastanawiać, a może my byśmy sięgnęli po książkę, żeby zobaczyć to w szerszym kontekście.
Dlatego też my mamy tę książkę na antenie. Ona nie jest w całości, przypomnę, i dlatego warto sięgnąć po całą powieść, bo to, czego słuchacie, to jest mniej więcej 1/3 tego, co napisała Elżbieta Herezińska, ale wszystkie te odcinki są na naszej stronie radioszczecin.pl w takiej zakładce Sydonia. Można je tam znaleźć. Bardzo się cieszę, że to dociera do szerszego odbiorcy i że ta Sydonia zaczyna fascynować. Dlaczego zafascynowała ciebie i kiedy to nastąpiło? Pamiętasz taki moment?
Wielokrotnie jestem o to pytana. Ja chyba nie umiem odnaleźć takiego fragmentu swojego życia. Nawet zastanawiam się...
A to było 10 lat temu, 15, 23? No nie, 3 to na pewno nie, bo 20 rok już był 5 lat temu, ale to było bardzo dawno temu, czy nie?
Myślę, że dawno, że to raczej nie 3, nie 5, ale kilkanaście, może kilkadziesięcia. Nie umiem powiedzieć, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o Sydonii, bo naprawdę było to dawno. Ale zawsze czułam takie pokrewieństwo dusz i umysłów, bo my urodziłyśmy się i wychowałyśmy w podobnym regionie. Sydonia, przypomnę, urodziła się we wsi Strzmiele, w dawnym zamku rodziny Borków, zamku, który nazywano Wilcze Gniazdo, no dawnym dla nas, dzisiaj nieistniejącym, i tam się wychowywała. Natomiast ja, moja rodzinna miejscowość to Dobra, ta koło Nowogardu, położona kilkanaście kilometrów zaledwie od Strzmieli. Więc można powiedzieć, że ta ziemia łobeska, podobne łąki, podobna roślinność, podobny, nie wiem, klimat.
Podobne ziółka.
Podobne ziółka. Tak niekoniecznie Dobra sama, moja rodzinna miejscowość zachowała się dobrze w pamięci Sydonii, bo Sydonia przez całe życie prowadziła wojnę ze swoim bratem. I szczególnie jakoś tak Sydonii nie lubiła jej bratowa, która, przypomnę, pochodziła z rodu Dewiców, właśnie z Dobrej. Ale mam nadzieję, że tutaj Sydonia w żaden sposób nie będzie mnie za to straszyć, za to, że ją tutaj tak propaguje, pokazuje i o niej mówię.
Czy w Dobrej się pamięta o Dewicach? Czy to jest historia, o której my myślimy, mówimy, pamiętamy?
W Dobrej ta pamięć Dewiców jest w pewien sposób przywracana. W samym kościele we wnętrzu znajduje się tablica, taka nagrobna, upamiętniająca najsłynniejszego Dewitza, Jobsta von Dewitz, który też pełnił ważną funkcję na dworze książąt z dynastii Gryfitów, był takim szanowanym człowiekiem. Upamiętnił go po śmierci jego syn. No i tu ciekawostka, na tej tablicy, która znajduje się we wnętrzu Doberskiego Kościoła, Jobst von Dewitz przedstawiony jest w zbroi rycerskiej razem z żoną, ale nie ma butów. I widać na tej tablicy, że ma po 6 palców u każdej stopy. No i na podstawie tego pojawiła się kolejna legenda, że Jobst von Dewitz ukrył skarb na wzgórzu zamkowym, który będzie mógł odnaleźć tylko taki człowiek, który również ma 6 palców u stóp. Wzgórze zamkowe istnieje nadal, ruiny zamku również istnieją i chociaż przez ostatnie lata były w opłakanym stanie, mam informację od włodarzy gminy Dobra, że w tej chwili zaczął się remont, zaczęły się prace archeologiczne, zaczął się proces zabezpieczania tych ruin i miejmy nadzieję, że przetrwają one kolejne stulecia dla kolejnych pokoleń, a i my niedługo, jak zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone, będziemy mogli ponownie na to wzgórze zamkowe wejść.
No i może znajdzie się ktoś, kto znajdzie ten skarb.
Zastanawiam się nad tym od wielu, wielu lat, tylko dzisiaj myślę sobie w tej epoce unifikacji, tak, nawet jeżeli urodziłoby się jakieś dziecko z 6 palcami, to pewnie zaraz byłoby tak wyrównywanie, ucinanie, jakkolwiek makabrycznie to brzmi, ale tak pewnie by było.
To zostańmy przy tej makabrze, bo o makabrze jednak i strasznej historii rozmawiamy. Sydonia to jest historia, która nie kończy się dobrze i każdy, kto zaczyna słuchać, myślę, że ma choćby trochę, odrobinę tej świadomości, że koniec tej opowieści nie będzie przyjemny. Wtedy, kiedy oprowadzasz śladami Sydonii von Borg po Szczecinie, to jak wygląda ten szlak? Zawsze tak samo, czy masz takie miejsca, od których zaczynasz jednego razu, a innego gdzieś tam w innym punkcie?
Nie ma dwóch jednakowych wycieczek. Nawet jeżeli zamysł jest taki sam, to na każdą wycieczkę, na każde zwiedzanie przychodzą inni ludzie. Każda wycieczka to też jest inna pogoda. I to wszystko wpływa na odbiór. Często jest tak, że zwiedzanie w Szczecinie prowadzę od miejsca uwięzienia Sydonii, czyli od terenu dawnego zamku Odrzańskiego, taką trasą, jaką przemierzała Sydonia, ostatnią drogą Sydonii, od właśnie więzienia w zamku Odrzańskim na miejsce straceń tuż przed Bramą Młyńską, czyli okolice dzisiejszego Placu Żołnierza. To jest to jedno z miejsc typowanych na to miejsce prawdopodobne śmierci Sydonii. Ale czasami, bo też odbieram takie głosy od turystów, od mieszkańców Szczecina, że wiele osób starszych chętnie wybrałoby się na spacer śladami Sydonii.
Ale to jest za długa trasa.
Więc jeżeli słyszę takie głosy, to co jakiś czas modyfikuję i robię też krótsze zwiedzanie, wychodząc od punktu informacji turystycznej na Placu Żołnierza w Szklanym Domku i wtedy trasa biegnie po ścisłym centrum Szczecina, żeby te osoby, które nie mają siły na przemierzanie takiej długiej drogi, też mogły historię Sydonii poznać. Często na taki spacer, ale to już właśnie łączona Sydonia z legendami, przychodzą rodzice z dziećmi i wtedy też tę trasę skracamy, bo wiadomo, dzieci niekoniecznie chcą taką długą drogę też przemierzać. Więc to zwiedzanie śladami w Sydonii ewoluuje i zmienia się. Czasami to są 2,5 godziny, czasami to jest 1,5 godziny. Czasami jest to zwiedzanie z wejściem do Muzeum Tradycji Regionalnych. Czasami, jeżeli to są późne godziny popołudniowe albo poniedziałek, to bez wejścia do muzeum, ale również z opowieścią o tym, co się tam znajduje. Więc nie ma dwóch takich samych. Natomiast zdarzyło mi się też prowadzić, organizować wycieczki śladami Sydonii poza Szczecin. I tu już jest wyższa szkoła jazdy, bo oprócz Marianowa, w którym Sydonia spędziła ostatnie lata życia, skupialiśmy się też na miejscach, w których przez pewien czas żyła albo Sydonia, albo jej rodzina. I wtedy na trasie takiej wycieczki pojawia się na przykład Resko, w którym wiemy, że Sydonia przez pewien czas mieszkała, miała swój dom, chociaż nie wiadomo gdzie. No i tu chciałabym wspomnieć o tym, że w Resku na rynku stoi pomnik Sydonii, rzeźbiony z drewna. Jeden już się zużył i nie powiem, że skorodował, tylko
spróchniał,
zużył i w tej chwili postawiono nowy. I tu dwa słowa wspomnienia o świetnej popularyzatorce historii Sydonii, Ewie Kurzyk, która znana jest na Facebooku jako Pani od Historii, która popularyzuje Sydonię w Resku i na spacerach wśród dzieci z tamtejszej szkoły, ale która też we współpracy z nami czasami, jak przyjeżdżamy do Reska z grupami, to Ewa nas wspomaga, wspiera, opowiadając o historii Borków właśnie związanej z Reskiem. Ślady takich wycieczek prowadzą też, jeżeli mamy na to czas, bo wiadomo, że to różnie bywa, do Starogardu Łobyskiego, gdzie do II wojny światowej stał dwór Borków, gdzie zachowała się ściana frontowa z herbem Borków, czyli dwoma biegnącymi wilkami. No i pojawia się też na trasach tych wycieczek, pojawiają się strzmiele, gdzie wprawdzie zamku Borków już nie ma, ale ta historia Borków wciąż jest żywa, gdzie rośnie za pałacem dzisiaj stojącym, rośnie potężny dąb o imieniu Maćko, który nawiązuje do Maćka Borka, czyli też jednego z członków tej rodziny. No i mamy jeszcze winnicę Sydonię, która znajduje się
niedaleko Stargardu, też jest w historii Sydonii.
Tak, niedaleko Stargardu i też niedaleko Marianowa. I to, co istotne, w Marianowie Sydonia spędziła ostatnie lata w zakładzie opiekuńczym dla panien, który powstał w miejscu dawnego klasztoru cysterek. A cysterki tą uprawą winorośli i produkcją wina również się zajmowały, więc ta winnica nawiązuje również do historii i Borków, i produkcji wina, i winorośli. Więc to wszystko jest takie razem spójne, a właściciele winnicy Sydonia świetnie osadzeni w tej historii regionalnej, kolejnym odmianom swoich produktów nadają nazwy nawiązujące do historii Sydonii, do historii Maćka Borka. I na przykład Sydonia to nawiązanie wino, które nazywa się Butna Panna. Jest jakieś świetne określenie, prawda? Pokazuje od razu charakter naszej bohaterki.
No bo była to Butna Panna. To cię zafascynowało wtedy, kiedy po raz pierwszy o niej usłyszałaś, czy to było coś zupełnie innego?
Ja myślę, że chyba ta złożoność postaci Sydonii, to, że ona taka była nieodkryta wtedy, że mimo, że żyła te kilkaset lat temu, kiedy kobiety miały niewiele do powiedzenia i były tak bardzo podporządkowane w życiu mężczyznom, ona chciała sama stanowić o sobie, chciała tej sprawiedliwości dla siebie. I to, że mimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, ona sobie w życiu radziła. No przypomnijmy, proces Sydonii odbywał się wtedy, kiedy ona była już staruszką. Miała między 75 a 80 lat, czyli przeżyła kawał życia, radząc sobie i walcząc o swoje. I to chyba było takie najbardziej wciągające.
Agnieszka Gut z Uniwersytetu Szczecińskiego, kiedy ją zapytałam o to, czy ona zaprzyjaźniłaby się z Sydonią, powiedziała, że no nie chciałaby mieć takiej sąsiadki.
Ja nie wiem, czy ja bym ją chciała mieć za sąsiadkę, bo mówi się i tutaj też taki wniosek wypływa z innych publikacji, z takich opisów, że ona była taką bardzo kłótliwą osobą, wybuchową. No ale z drugiej strony, jeżeli całe życie była niezrozumiana i całe życie rzucano jej kłody pod nogi, no to siłą rzeczy takie koleje losu mogłyby nawet wyprowadzić z równowagi świętego. Tak myślę. Ale warto o niej pamiętać. No niekoniecznie musimy ją chcieć za sąsiadkę czy gloryfikować jej życie, ale warto pamiętać, że była i że walczyła o swoje.
A dla mnie najbardziej chyba fascynujące jest to, i to jest coś, co we mnie spowodowało zainteresowanie Sydonią, to było to, że się przekonałam, że to była prawdziwa osoba. Przez jakiś czas żyłam taką legendą, mieszkając właśnie w Stargardzie, bo to blisko Marianowa, i dopiero jako dorosła już osoba, 20-letnia chyba, odkryłam, że to była rzeczywista postać, że to nie jest legenda. Znaczy, jest legenda, ale o prawdziwym człowieku, o kimś, kto naprawdę istniał. O istnieniu jego do dzisiaj świadczą dokumenty. To było dla mnie chyba najbardziej zaskakujące i powodujące jakiś wzrost ciekawości. Czy wtedy, kiedy ty oprowadzasz tymi śladami Sydonii, rozmawiasz z ludźmi, którzy zwiedzają Szczecin czy region śladami tej postaci, to właśnie też na to zwracają ludzie uwagę, że dla nich to było niezwykle zaskakujące, czy może jakieś inne, że ona naprawdę żyła, że są dokumenty, była, podpisała te wszystkie swoje oskarżenia, że to nie jest wyssane z palca.
Tak, to jest największe zaskoczenie, przy czym jak oprowadzam mieszkańców Szczecina czy mieszkańców Pomorza, to są to najczęściej ludzie, którzy o historii Sydonii słyszeli. Wielu jest po lekturze książki Eli Herezińskiej, dzieci często znają moją legendę o Sydonii. Natomiast jeżeli przyjeżdżają do Szczecina grupy zorganizowane, takie gdzieś z daleka, z centralnej Polski, z Małopolski, Dolnego Śląska czy z Podlasia, dla nich w ogóle Pomorze Zachodnie jest terra incognita. Jadą tu, bo nie wiedzą o tym terenie nic. I Sydonia jest jednym z punktów na trasie. Ja oprowadzając po Szczecinie opowiadam o historii, opowiadam właśnie legendy. I na koniec tej opowieści o Sydonii mówię, słuchajcie, ale ważna informacja. To jest nie tylko legenda, nie tylko przekaz, nie tylko coś wymyślonego, ale ona żyła naprawdę. Ten proces odbył się naprawdę. I widzę niedowierzanie w oczach ludzi i mówią, ale jak to nie tylko legenda? Ja mówię, nie, legendą może być to, legendą jest to, że duch Sydonii krąży tutaj po zamku. Legendą jest to, że klątwa Sydonii trwa nadal. Chociaż tak naprawdę przyjrzyjcie się tym wszystkim punktom, które wydarzyły się już po śmierci Sydonii, jak to pięknie w tę legendę się wpisuje. Ale proces był naprawdę, dokumenty istnieją naprawdę. I jeszcze kiedy wyciągam z plecaka zdjęcia tych dokumentów, które były eksponowane przy okazji rocznicy śmierci Sydonii na wystawie w Greifswaldzie. Ludzie patrzą na własnoręczne podpisy Sydonii i mówią, to jest niesamowite. My tej historii nigdy nie słyszeliśmy. Pani to opowiada jak bajkę, a to było naprawdę, to aż trudno w to uwierzyć.
Te dokumenty obie widziałyśmy. Znajdziecie też zdjęcia tych dokumentów na naszej stronie internetowej przy zapowiedzi dzisiejszego odcinka Sydonii. Mnie osobiście ten podpis, rzeczywisty podpis Sydonii poraził. Pod tymi wszystkimi punktami, zarzutami, z odpowiedzią, którą zresztą cytuje Elżbieta Herezińska, zakt ja. Zakt ja. Ona zawsze odpowiada po prostu tak na wszelkie zarzuty, bo już ma dosyć. To jest taki chyba też moment przełomowy w tej książce, przynajmniej dla mnie.
I dla mnie taki łapiący za serce i wzruszający. Wiele osób pyta, i to właśnie też z jarmarku, czy to jest historia prawdziwa, czy to są elementy fantazy. Ja mówię, historia jest prawdziwa. Ela Herezińska wzoruje się na dokumentach, na rozmowach z historykami. Jest w tym bardzo dokładna, bardzo wnikliwa. Ale elementy fantazy też się tam pojawiają i tu nie będziemy o nich mówić, bo zostawmy czytelnikom ten moment zaskoczenia w książce. Dajmy im delektować się.
Przed nami nawet na antenie jeszcze te ostatnie odcinki, więc dużo się wydarzy w najbliższych dniach.
Poza tym ja też zawsze mam taki problem na wycieczkach czy w trakcie takich rozmów, na ile nawiązywać do tej książki, żeby nie zaspoilerować, żeby nie popsuć czytelnikom, nie popsuć słuchaczom radości z obcowania z książką. Bo wiadomo, historii nie zmienimy. Historia Sydonia była, żyła, proces się odbył, Sydonia została skazana. Ale jak wypełnimy te punkty pomiędzy tymi rzeczywistymi elementami, a Elżbieta Herezińska robi to fenomenalnie, to tu już nie będziemy o tym szczegółowo opowiadać. Oddamy w odcinkach tutaj książki głos samej autorce, ale to jest fenomenalne.
Jeszcze przez tydzień ta książka na naszej antenie, ale myślę, że ona ma jedną ogromną zaletę. To nie jest książka na raz. Mi się rzadko zdarza, że ja czytam coś kilka razy. Czasami wracam do niektórych książek po 20 latach, ale najczęściej po kilku nie. A w przypadku Sydonii naprawdę mam ogromną przyjemność teraz, pracując nad tymi odcinkami, jednocześnie czytając książkę, kolejny raz obcowania właśnie z tym słowem. To nie jest książka, którą można przeczytać raz i odłożyć. Można do niej spokojnie wracać.
Ja mam dużo takich książek, do których wracam. Miewam też książki takie, które czytam powielokroć, nawet nie w całości, tylko we fragmentach. Sydonię najpierw łyknęłam na raz, a potem wracałam do fragmentów, bo są takie sceny, są takie opisy, do których chcę się wracać po to, żeby się nimi delektować. Ja, ponieważ mam w domu tak dużo książek, że one przestały się w pewnym momencie mieścić na półkach, z posiadania niektórych książek w wersji papierowej rezygnuję. Czytam je na czytniku, część wypożyczam z biblioteki, ale mam takie książki, które w wersji papierowej muszą być i to muszą być w kilku egzemplarzach, bo książki się zaczytują. Ja nigdy nie lubiłam smarowania po książkach, nie lubiłam zaznaczania w książkach, wychowywałam
Ale są jeszcze żółte karteczki.
Ale wychowywałam się w takim duchu, że po książkach się nie pisze, rogów się nie zagina i tak dalej. Ale mam takie książki, po których piszę, mam takie książki, w których zaznaczam żółtymi, zielonymi, różowymi karteczkami, jest tych notatek mnóstwo. I dwie takie książki mam, które właśnie mam jeden egzemplarz pozaznaczany z notatkami i innymi uwagami, a drugi egzemplarz czysty. I to jest Sydonia i to jest Sedinum Leszka Hermana. To są te książki, w których tych uwag, odnośników, uzupełnień mam najwięcej. I tych swoich egzemplarzy z notatkami nigdy się nie pozbędę. I uwaga, to są egzemplarze, których nigdy nikomu nie pożyczę.
Powiedziała Małgorzata Duda, przewodniczka po Szczecinie, a ja od razu powiem. Sedinum na naszej antenie ponownie, już lada moment, bo to jest ta książka, którą mieszkańcy Szczecina określili jako książkę 80-lecia polskiego Szczecina właśnie i dlatego myśmy się zdecydowali ją przypomnieć. To książka, którą u nas czytał Piotr Grabowski i cały czas będzie można jej słuchać jeszcze przez wakacje i trochę później. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Joanna Skonieczna, dobranoc, dobrego wieczoru życzymy.